Wiadomości w Radiu Maryja, zapraszam. Wydarzyło się coś, co nie powinno mieć miejsca, powiedział prezydencki minister Krzysztof Szczerski, odnosząc się do wypadku limuzyny, która wiozła prezydenta Andrzeja Dudę. BOR wszczęło postępowanie wyjaśniające w sprawie uszkodzenia opony. Sprawę bada też prokuratura. Do incydentu doszło wczoraj na autostradzie A4. Limuzyna wpadła w poślizg i zsunęła się do rowu. Prezydentowi nic się nie stało. Minister Krzysztof Szczerski podkreśla, że mamy do czynienia z sytuacją nadzwyczajną. Sprawy nie można zamieść pod dywan.
Potrzebujemy ją poważnie, bez nadmiernego popadania w jakieś szybkie wnioski, czy w jakiś niepokój nadmierny, ale to jest rzecz, która powinna być dobrze wyjaśniona, a potem po wyjaśnieniu powinny być odnieśli do tego odpowiednie wnioski, dlatego że to nie może być po prostu wypadek, z którego później żadnych lekcji nie wyciągniemy, bo tego typu zdarzenia nie powinny zostawać bez konsekwencji. To jest bardzo ważne, ale te konsekwencje dopiero wtedy będą solidne i rzeczywiste, jeśli najpierw poznamy raport z tego, jak do tego zdarzenia doszło.
Okoliczności zdarzenia bada m.in. specjalna komisja powołana przez szefa BOR. Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Jarosław Zieliński, który nadzoruje służby, podkreśla, że potrzebna jest ekspertyza opony. Wiceszef resortu dodaje, że należy ustalić, czy zawiodła technika, czy może wpływ miały działania zewnętrzne. Kwestią do zbadania jest także to, czy dokonano sprawdzenia samochodu.
Te samochody są sprawdzane. Są procedury. Mam nadzieję, że one są wypełniane, są stosowane. Ale ten konkretny przypadek musi być najpierw zbadany i w zależności od tego, co wyjdzie z tych badań, jakie będą wnioski, będzie można ewentualnie podejmować decyzje dotyczące ogólniejszych tych stałych działań, wiedząc, czy one były prawidłowe i nie ma tutaj jakichś uchybień w procedurach i w działaniach ludzkich, czy gdyby były, trzeba to zmienić. Tu niczego nie można wykluczyć.
Prezydent jechał do Karpacza na Mistrzostwa Polski parlamentarzystów i samorządowców w narciarstwie alpejskim. Na potrzebę wzmocnienia polskiej armii oraz obrony terytorialnej wskazywali dziś politycy Kukiz15, Polski Razem i Prawicy Rzeczypospolitej. Zorganizowali oni w sali kolumnowej Sejmu konferencję zatytułowaną Wspólnota Narodowa – Obrona Narodowa. Podczas niej eksperci mówili o problemach obronności kraju z uwzględnieniem zagadnień naukowych i prawnych warunkujących jej skuteczność. Po spotkaniu wicepremier i minister nauki i szkolnictwa wyższego, a także lider Polski Razem Jarosław Gowin stwierdził, że czasy bezpieczeństwa i pokoju niestety są za nami.
Mamy wojnę toczącą się na terytorium naszego bezpośredniego sąsiada, na terytorium Ukrainy. Mamy wielki problem imigrantów ekonomicznych z krajów Bliskiego Wschodu, z których część wyraźnie wrogo odnosi się do zasad cywilizacji europejskiej. W tej sytuacji bezpieczeństwo Polski wymaga nie tylko wzmacniania polskiej armii. Takie wzmocnienie jest konieczne. Zarówno kadrowe pod względem liczebności, jakości kształcenia, jak i wzmocnienie w uzbrojenie. Ale Polska nie będzie bezpieczna, jeżeli na jej straży będzie stać tylko profesjonalna armia. Ta armia jest oczywiście podstawą systemu obronności, a trzeba ten system wzmacniać o obronę narodową, o obronę terytorialną.
Eurodeputowany Marek Jurek z Prawicy Rzeczypospolitej podkreślał, że obecna sytuacja na obszarze bloku wschodniego wymaga wielkiej odpowiedzialności narodowej. Dodał, że wojna na Ukrainie zbudziła tę odpowiedzialność.
To najbardziej manifestuje się przez ten masowy ruch zaangażowania w różnego rodzaju szkolenia. Taki masowy ruch obronny to jest wielki znak rosnącej odpowiedzialności za obronę narodową. Obrona jest również naszym wielkim argumentem w Europie, bo pamiętajmy o jednym, że Polska jest jednym z 5 krajów NATO należących do Unii Europejskiej, obok Wielkiej Brytanii, Francji, Estonii i Grecji, która najwięcej wydaje na swoją obronę. To jest nasz wkład, który daje nam podstawę do tego, żeby oczekiwać od naszych sojuszników działań, które będą budować bezpieczny świat dla niepodległej Polski.
Jednak sojusze to nie wszystko, przypomina profesor Romuald Szeremietiew, były wiceszef resortu obrony narodowej. Jeżeli bezbronni i słabi będziemy prosić sojuszników o pomoc, to możemy jej nie doczekać.
My, Polacy, przy wszystkich podziałach i sporach musimy mieć jedno wspólne przekonanie, że to państwo, w którym żyjemy, będziemy bronić. Nie zostawimy go. Nie pokłócimy się i nie powiemy, a co mnie to obchodzi. A więc ta cecha jest tutaj rzeczą najważniejszą i dlatego mówię, nie będzie do obrony narodowej, jeżeli nie będzie wspólnego poczucia, że warto Rzeczpospolitą bronić. Chciałbym bardzo, żeby takie przekonanie popłynęło również z tej konferencji i chciałbym, żebyśmy w tym kierunku budowali to, co nasze bezpieczeństwo może zapewnić.
Pod koniec grudnia 2015 roku w MON powołano pełnomocnika do spraw tworzenia obrony terytorialnej kraju. Funkcję tę powierzono doktorowi Grzegorzowi Kwaśniakowi. Do kwietnia powinna być gotowa koncepcja Wojsk Obrony Terytorialnej. Będą one piątym rodzajem sił zbrojnych i równorzędnym partnerem dla armii zawodowej. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa skontroluje bloki z wielkiej płyty. Resort podkreśla, że chodzi o bezpieczeństwo mieszkańców, bo budynki te często były budowane niedbale i z niewłaściwych materiałów. Choć blokom nie grozi zawalenie, eksperci zwracają uwagę, że mogą one zacząć ulegać poważnym uszkodzeniom. Stąd potrzeba kontroli stanu technicznego i przygotowanie wytycznych dotyczących przyszłych prac remontowych. Mieszkania z wielkiej płyty cieszą się dużym powodzeniem na rynku nieruchomości, między innymi ze względu na dobrą lokalizację z rozwiniętą infrastrukturą i niższą ceną. Poseł Grzegorz Schreiber, przewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury, pozytywnie ocenia inicjatywę ministerstwa.
Jeżeli pojawia się zagrożenie, to wtedy, kiedy próbujemy ingerować w tę wielką płytę. Czyli wtedy, kiedy takie ingerencje są, a są konieczne niekiedy takie ingerencje, to powinien być jasno przygotowany, precyzyjny katalog czynności, które należy podejmować. Stąd inicjatywa ministerstwa kierowana do Instytutu Techniki Budowlanej. I jakby to jest z jednej strony, bo z drugiej strony zaczęto straszyć teraz ludzi, że jakieś, nie wiem, kontrole będą, że to jest zagrożone, że życie jest zagrożone. Nic takiego nie ma. Trzeba uspokoić też ludzi, że nie będzie żadnych kontrolerów, którzy będą chodzili w tej chwili i to sprawdzali, tylko no, muszą być wypracowane pewne techniki działania, pewne narzędzia diagnostyczne, które będą umożliwiały rzeczywiście kontrolę stanu tych budynków, szczególnie w tych momentach, kiedy będzie dochodziło do jakiejkolwiek ingerencji.
Przebadaniem bloków ma się zająć Instytut Techniki Budowlanej we współpracy z Narodowym Centrum Badania i Rozwoju oraz zachodnimi koncernami. Szacuje się, że wśród blisko 14 milionów polskich domów i mieszkań ponad 1/3 to lokale w blokach z wielkiej płyty. Sobota była ostatnim dniem ogólnopolskiej akcji zbiórki żywności Caritas pod hasłem Tak pomagam. W całym kraju tysiące wolontariuszy drugi dzień zbierało w sklepach i supermarketach artykuły spożywcze z długim terminem przydatności. Placówki Caritas przygotowują z nich świąteczne posiłki i paczki dla najuboższych rodzin, bezdomnych i chorych z całej Polski. Ksiądz Marian Subocz, dyrektor Caritas Polska, podkreśla, że pomimo postępu w Polsce zjawisko biedy jest powszechne.
Bardzo dużo przede wszystkim wśród tych ludzi, którzy nie mają pracy, rodziny wielodzietne, ale też bardzo dużo ludzi samotnych, chorych potrzebują takiej pomocy. Dlatego też po raz 10 Caritas w Polsce organizuje taką zbiórkę żywności. Jest duża grupa jeszcze w naszym społeczeństwie ludzi, którzy potrzebują naszej pomocy. Dlatego zachęcam, żeby otworzyć swoje serce, dzielić się tą miłością, tak jak Bóg nas ukochał i oddał za nas swoje życie, Jezus Chrystus. Tak samo też my mamy dzielić się tą naszą miłością właśnie w ten sposób, dzieląc się z tym, co posiadamy, aby okazać pomoc tym, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji, często niezależnej od nich.
Podczas 9 poprzednich edycji akcji udało się zebrać blisko 3000 ton żywności, a przygotowane paczki trafiły do około 608 tysięcy osób potrzebujących. Komisja Europejska chce, aby wszystkie kraje wspólnoty przystąpiły do tak zwanej Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Konwencja pod płaszczykiem walki z przemocą wprowadza do krajowego prawa ideologię gender i uderza w rodzinę, tradycję oraz religię. Ideologiczny dokument przyjęło do tej pory 12 państw Unii Europejskiej, w tym Polska. Kolejnych 13 państw podpisało ją, ale wciąż jeszcze nie ratyfikowało. Mimo wielu głosów sprzeciwu, rząd PO-PSL zgodził się na ratyfikację konwencji. Dziś Unia Europejska proponuje przyjęcie przepisów we wszystkich krajach wspólnoty. Profesor Krystyna Pawłowicz, konstytucjonalista, podkreśla, że Unia Europejska nie ma prawa narzucać krajom tego typu rozwiązań.
W sprawach światopoglądowych państwa Unii Europejskiej zachowują suwerenność. I my nie mamy, to, że to jest nasza dobra wola była i w każdej chwili możemy odstąpić. Natomiast Unia Europejska jako całość nie ma, i to z traktatu wynika, nie ma kompetencji do w imieniu wszystkich państw włączania się w jakieś umowy, które wiązałyby w tych sprawach obyczajowych wszystkie państwa członkowskie. Także to jest bezprawne.
Wniosek Komisji Europejskiej o przyjęcie konwencji stambulskiej na poziomie Unii Europejskiej trafi teraz do Rady Unii Europejskiej i Parlamentu Europejskiego. Żeby Unia mogła przystąpić do konwencji, Rada Unii Europejskiej musi się na to zgodzić kwalifikowaną większością głosów. Polska może już eksportować mięso do Egiptu. Główny Inspektorat Weterynarii uzgodnił z egipskimi służbami sanitarnymi wzory świadectw dla mięsa drobiowego i wołowego. Negocjacje w tej sprawie prowadzone były ponad rok. O rozmowy z władzami egipskimi wnioskowali właściciele polskich firm. Zainteresowanie eksportem dotychczas wyraziło 19 firm. Według nich sprzedaż mięsa na ten rynek jest perspektywiczna. Tereny położone nad Nilem zamieszkuje 80 milionów osób. Poseł Dariusz Bąk z Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi podkreśla, że otwarcie egipskiego rynku to dobra wiadomość dla rolników.
Eksport wołowiny i drobiu do Egiptu wpłynie na pewno na ceny na polskim rynku, bo w tej chwili, jeżeli chodzi o wołowinę, to słyszymy, że jest cena nieatrakcyjna, więc na pewno to pomoże polskim rolnikom w lepszym funkcjonowaniu do dodatkowej hodowli wołowiny, szczególnie wołowiny, bo tu są dobre warunki do produkcji wołowiny w Polsce.
W poniedziałek zostanie zorganizowane spotkanie w celu rozszerzenia listy chętnych do wysyłki mięsa do Egiptu. Natomiast egipscy inspektorzy planują przyjazd do Polski na początku drugiego kwartału tego roku. Celem wizyty ma być kontrola kolejnych zainteresowanych zakładów drobiarskich i wołowych oraz rozszerzenia listy zatwierdzonych podmiotów. Silny wiatr uniemożliwił rozegranie drugiego indywidualnego konkursu Pucharu Świata w skokach narciarskich w Wiśle Malince. Wcześniej jury zawodów zrezygnowało z kwalifikacji, a potem zapadła decyzja o odwołaniu konkursu. Około 6000 grupa kibiców miała pojawić się dziś na obiekcie imienia Adama Małysza w Wiśle. Fani skoków narciarskich w Polsce nie zawiedli. Plany zarówno organizatorów, jak i samych skoczków pokrzyżował wiatr, którego prędkość przekraczała 5 metrów na sekundę. Mówi Maciej Kot, drużynowy medalista Mistrzostw Świata 2013.
Wiatr jest za mocny i co chwilę zmienia kierunki, także jest to po pierwsze niebezpieczne, a po drugie też ciężko byłoby ustalić belkę startową, bo bardzo dalekie skoki, wręcz niebezpieczne, przeplatałyby się z takimi bardzo krótkimi i ten konkurs też nie byłby sprawiedliwy, więc jury na pewno nie chciało ryzykować zdrowia zawodników, więc myślę, że no, jak najbardziej słuszna decyzja, oczywiście szkoda, że nie udało się poskakać, ale no, z naturą się nie wygra.
Wiatr nie przeszkadzał zawodnikom w piątek. Organizatorom udało się przeprowadzić pierwszy konkurs, w którym na najwyższym stopniu podium stanął Czech Roman Kołdelka. W najlepszej trzydziestce znalazło się 5 Polaków. Najwyżej z nich na 10. miejscu uplasował się Kamil Stoch. Do końca sezonu pozostało jeszcze 5 konkursów Pucharu Świata. Kolejne zawody Pucharu Świata odbędą się w dniach 12-13 marca w niemieckim Titisee Neustadt. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja. Yeah.